Joanna Merecka-Młotarz, dzień dobry. Ze mną w studiu Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja sobie myślę, że nowy rok to zawsze nowe rozdania, nowe pomysły, nowe projekty, nowe programy, ale chciałabym, żebyśmy zanim wejdziemy w to nowe, podsumowali trochę ten rok, który minął. No i powiedzieli też o rzeczach istotnych, czyli tej zimie, która nas, nie powiem, że zaskoczyła, bo to chyba nie tak, byliśmy przygotowani na to, że jednakowoż pogoda się zmieni. Chyba jednak nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, że w takiej skali i że tak to będzie wyglądało jak w ostatnich kilku tygodniach. No ale właśnie, jaki był ten rok dla Was jako instytucji?
Dużo poważnych tematów tutaj pani redaktor zasygnalizowała. Podsumowanie. Tu musiałem trochę wysiłków to włożyć, to podsumowanie, ponieważ raczej już jesteśmy myślami w przyszłości niż w przeszłości. Niemniej jednak takie właśnie małe resume zrobiliśmy, co udało nam się osiągnąć, jakie nowe inicjatywy w roku minionym. Jednocześnie chcę podkreślić, że mówiąc jakby o działaniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, to tak naprawdę to są działania na rzecz mieszkańców, nas wszystkich, i na pewno taką spektakularną inicjatywą, inwestycją, która trwa i z początkiem roku była podpisana umowa, z początkiem roku 25, to Słupskie Centrum Wsparcia, o którym od jakiegoś czasu już mówimy.
No i tak, i to wybrzmiewa na antenie też.
Spoglądamy, z niecierpliwością i z zadowoleniem w tamtym kierunku, bo prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a nawet czasami wyprzedzają harmonogram, i na razie same pozytywne opinie na temat wykonawcy do nas docierają. Również z początkiem ubiegłego roku udało nam się otworzyć wyczekiwany w Słupsku dom dla matek z małoletnimi dziećmi. Inwestycja, która praktycznie można powiedzieć, że już w tym roku się zwróciła, bo wciąż tam przebywają osoby. Dzięki temu nie musimy ponosić kosztów związanych z ich sfinansowaniem tego pobytu w innych
placówkach.
W innych miastach, w innych placówkach. Następna część roku to bardzo ważne też projekty, które zostały zatwierdzone, które będą finalizowane w roku 26 i 27. Mam tutaj na myśli fundusze szwajcarskie. I to myślę sobie, że to też będzie niesamowity zastrzyk finansowy dla miasta, a przy okazji duża szansa dla tych osób, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, zwłaszcza w obszarze zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej. Bo dla przypomnienia, 36 bodajże pustostanów będzie wyremontowana i trafi na rynek, właściwie nie na rynek, do zasobu mieszkaniowego lokalnego i do tych osób, które mają dużą trudność z uzyskaniem lokalu. Osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami, osoby doświadczające przemocy, opuszczające zakłady karne, te osoby, które już pewien proces ku pełnemu takiemu uspołecznieniu wykonały, natomiast to, czego im brakuje, to lokalu, żeby zwieńczyć jakby tą ich czasami wieloletnią, ciężką pracę, by znów być pełnoprawnym, pełnowartościowym członkiem społeczeństwa.
Do społeczeństwa, bo to o tym sobie powiedzmy, że wiele osób jest wykluczonych. Dzisiaj nie o powodach, bo pewnie też spora część na własne życzenie, trochę jak ja to powtarzam, tak? Bo to i alkohol, i narkotyki gdzieś tam w tle. I tu mówię oczywiście o osobach w kryzysie bezdomności. Natomiast nie każdy każdy właściwie tak powinno powiedzieć. Każda historia jest inna i nie można tu zero-jedynkowo do tematu podchodzić, ale ja też zawsze powtarzam, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę. Po prostu.
Zasługuje na szansę, to prawda. I taki wywołała pani redaktor trochę temat tej drugiej szansy i historia, o której wczoraj państwo na antenie swojego radia mówiliście, wspomniane było na portalu internetowym.
Tu rozumiem, mówisz o człowieku, którego nie udało się uratować, o osobie w kryzysie bezdomności, która niestety w grudniu bodajże streetworkerzy ze Stowarzyszenia Horyzont wzywali pogotowie, uratowali medycy wyziębionego, bo to chyba tak trzeba powiedzieć, człowieka. No, zabierano go no, chwilę temu, można by tak powiedzieć, drugi raz z tego samego miejsca i tu już niestety on tę walkę przegrał.
No tragiczna historia, tak. Bo ile człowiek dostał drugą szansę, tak trzeciej już nie dostał i niestety nie przeżył. Uratowany 4 grudnia w stanie hipotermii trafił do szpitala, no ale tam dzięki wysiłkom medyków po kilku dniach wrócił do sprawności, opuścił szpital.
Kilka dni spędził
na ogrzewalni, natomiast no, z sobie tylko znanych powodów tą ogrzewalnię opuścił, wrócił do pustostanu owianego już złą sławą przy ulicy Kopernika i na początku stycznia sytuacja się powtarza, znów jest w głębokiej hipotermii, przyjeżdżają służby, jeszcze człowiek żyje, natomiast trafia do szpitala i niestety tym razem walka o jego życie kończy się klęską i to smutna historia.
Nie jednostkowa niestety, bo tych osób, które wciąż niezmiennie przebywają w pustostanach, na działkach czy klatkach schodowych jest naprawdę spora liczba, tak? Bo jeśli patrząc na statystyki, na to, co też już wybrzmiewało, no to osób w kryzysie bezdomności średnio jest około 300 w mieście. No część jest zaopiekowana, to bezdyskusyjnie. Część jest u brata Alberta, właśnie ogrzewalnie, noclegownie. I tu też Andras, kłaniamy się oczywiście tym wszystkim instytucjom wspierającym i pomagającym drugiemu człowiekowi. Natomiast no, nie jest to pełna liczba, nie są to wszyscy, którzy są pod skrzydłami, że tak powiem, wspierającymi, więc tych osób, w cudzysłowie, państwo być może teraz nie zauważają, nie widzą, bo też taka pora roku, ale niezmiennie też apelujemy, jeśli zobaczycie człowieka siedzącego na ławce, człowieka w stanie nietrzeźwości, a temperatury, jak wiecie, spadają i za chwilę będą spadać znowu do minus 12, minus 15, poniżej zera, zadzwońcie na 112. To naprawdę, jeżeli nie chcecie nic więcej, nie wiecie jak, nie czujecie, że macie kompetencje, albo cokolwiek was odstręcza, odstrasza od osoby nietrzeźwej, wykonajcie numer na 112. No to absolutnie może uratować komuś życie. Państwu zajmie to 3 minuty, pewnie nie więcej, tak? Z podaniem nazwiska. Możecie też poczekać, aż te służby dojadą, żeby mieć pewność, że to się udało i ten człowiek będzie zabezpieczony, bo to właściwie chyba tak trzeba powiedzieć.
No dokładnie tak. To jest to minimum, które bezwzględnie powinniśmy zrobić. Wspomniała pani redaktor o osobach, które przebywają w tych miejscach niemieszkalnych. Na szczęście, dzięki tutaj intensywnym działaniom wszelkiego rodzaju służb, począwszy od Straży Miejskiej, poprzez policję, streetworkerów i naszych pracowników, w okresie tych największych mrozów udało się ograniczyć liczbę osób, które przebywają na klatkach, na pustostanach i część z nich dzięki naszym zachętom trafiła do ogrzewalni, inni gdzieś na moment zatrzymali się u swoich znajomych. Natomiast no, sądzimy, że jeszcze co najmniej kilkanaście osób przebywa w tych niemieszkalnych lokalach pozbawionych, nawet trudno nazwać to lokalami, pozbawionych źródeł ciepła i te miejsca monitorujemy. Jesteśmy umówieni tak ze służbami, że właściwie każdego dnia któraś ze służb tam zagląda. Tak, to jest stała współpraca. Stale zagląda, no po to, żeby monitorować i za każdym razem proponować, przypominać o tej możliwości skorzystania z noclegu w ciepłych warunkach. Być może trafimy na taki moment, kiedy osoba zechce, albo będzie w takim stanie, jak wspomniany wcześniej bezdomny z Kopernika, że będzie już w stanie hipotermii i po prostu trzeba będzie wzywać służby ratunkowe, by ratować jego życie.
No moglibyśmy pewnie w nieskończoność, bo tak jak mówię, każdy człowiek to osobna historia. Tu już wybrzmiało i państwo słyszeli, też wiecie, że można zgłaszać to, czy do MOPR-u właśnie, czy do streetworkerów, czyli Stowarzyszenie Horyzont, Centrum Integracji Społecznej przy Jaracza 9, zapukać, zajrzeć. Oni wtedy, te wszystkie służby, mówię, oni tworzą taką mapę miejsc, na które trzeba zwracać uwagę, tak? Po prostu dołączane są kolejne, jeśli jeszcze nie ma ich w bazie, po to, żeby nie omijać i też zaglądać. Ja muszę powiedzieć, że mi się zdarzyło też zgłaszać, bo przy banku na Wazów, no tam w listopadzie bodajże właśnie zauważyliśmy, że panowie sobie rozkładają i worki foliowe, i kartony, no, tam jeszcze alkohol wchodził w grę. Niemniej jednak myśmy dali znać służbom i rzeczywiście regularnie w tej chwili widzę też z okien własnego domu, że te służby się tam pojawiają, zaglądają w te krzaki, kolokwialnie mówiąc, tak? I w okolice tego banku sprawdzają, czy tam, aby właśnie jakiś człowiek nie potrzebuje wsparcia i pomocy. Także to działa. No
właśnie,
to ja wiem,
właśnie
że to działa.
O to chodzi, żeby reagować, żeby zgłaszać, bo tak naprawdę w wielu przypadkach bazujemy na tych sygnałach, które docierają do nas ze środowiska. No, kilku pracowników, którzy zawodowo się tym zajmują, nie mogą znać każdego miejsca na terenie Słupska, tym bardziej,
nie?
Że te miejsca się zmieniają. Ale w tym miejscu warto też jeszcze wspomnieć o takim ogólnopolskim narzędziu. Jest w internecie coś takiego jak Krajowa Mapa Zagrożeń. I tam można z dokładnością co do kilkunastu metrów odznaczać punkty, gdzie dochodzi do jakichś naruszeń prawa, ale wśród tych możliwych do zamieszczenia ikonek są też ikonki dotyczące miejsc, w których zbierają się czy przebywają osoby w kryzysie bezdomności. I zaznaczywszy takie miejsce w ciągu, myślę sobie, że doby dwóch, policja tam dotrze. Także też możemy z tego narzędzia korzystać.
No i będziemy pewnie regularnie Państwu o tym przypominać, zwłaszcza, że już od tego weekendu temperatury znowu wchodzą mocno na minusy. Także bądźmy uważni, bądźmy czujni. Być może, no tak jak mówiłam, uratują Państwu komuś życie. I dostanie tę drugą szansę właśnie, z której skorzysta, bo to też jest ważne i istotne. Ja bym chciała jeszcze zapytać o jedną rzecz. O program wyświetliło mi się, nie ukrywam i tu będę, nie będę oszukiwać i kłamać w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, informacja o programie migracyjnym, o wsparciu migrantów. Wiem, że duże środki rządowe są przeznaczane na te działania w całej Polsce, także województwo pomorskie włącza się w te akcje i działa. U nas wy.
To są środki pochodzące w zdecydowanej większości z budżetu Unii Europejskiej.
Tak.
Jesteśmy w przededniu podpisania umowy na realizację tego projektu. Od jakiegoś czasu już o tym mówimy. Niestety no, te formalności z zawarciem umowy trwają, przedłużają się, ale myślimy, że już w styczniu to nastąpi. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby ruszyć. Mamy wybranego partnera, przygotowujemy materiały promocyjne. No tutaj to jest dla nas pewnego rodzaju trudność, wyzwanie, bo projekt skierowany do cudzoziemców, a więc i bariera językowa, bo weźmy pod uwagę, że nie mówimy już tylko o mieszkańcach, o cudzoziemcach pochodzących z terenu
Ukrainy, tak,
ale i Ameryka Południowa, więc tutaj język hiszpański, opracowanie wszelkich materiałów w co najmniej trzech językach. To wymaga nieco czasu, ale jesteśmy gotowi. Z niecierpliwością czekamy na możliwość uruchomienia tych środków, bo właściwie każdego, do nas każdego tygodnia, myślę sobie, że do naszego partnera Stowarzyszenia Port,
no właśnie,
codziennie docierają osoby, które takiego wsparcia wymagają i znalazły się z jakichś powodów w trudnej sytuacji, niekoniecznie zawinionej przez siebie.
Na czym będą polegały działania? Co będziecie robić? Bo materiały, no jakie tłumaczyliście? Co znalazło się w nich?
Z jednej strony będziemy kładli nacisk na działania informujące, informacyjno-integrujące społeczność, informujące o naszych wartościach, o naszych zasadach, o przepisach prawa, o możliwości uzyskania wsparcia, a z drugiej strony, i to jest bardzo ważne narzędzie, które pozwoli nam na interwencję w sytuacjach kryzysowych, bo dziś ci ludzie niejako są poza systemem pomocy społecznej. Natomiast tutaj będziemy mieli narzędzia i środki do tego, żeby doraźnie sfinansować jakieś kilka dni pobytu, wynająć być może tłumacza, przygotować paczkę żywnościową czy ubranie dostosowane do pory roku. Więc taka interwencja, która no, ratuje życie i pozwoli przetrwać te pierwsze dni takiej kryzysowej sytuacji, to bardzo ważne i wyczekane.
To jeden z wielu projektów oczywiście na ten rok, który będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował. Zanim jednak do nich, to jeszcze chciałam, no właściwie mogłam przy okazji zimy i osób w kryzysie bezdomności. To, co się wydarzyło, ten kryzys, bo chyba tak trzeba mówić o tych pierwszych dniach po zawieje i zamieci, pokazały też, że trzeba działać, trzeba pomagać i trzeba wspierać osoby wykluczone, czyli te, które no siłą rzeczy z powodu dysfunkcji choćby wieku nie mogą wyjść z domu.
Ta zima, może jej skala faktycznie nas zaskoczyła, a już wielu zapomniało jej, co to znaczy zaspy, zawieje, zamieci.
Tunele, w których się chodzi śnieżne, tak.
Tak. I musimy pamiętać o tych, którzy mieszkają samotnie, bo ich jest coraz więcej. I wykonać telefon, czasem zapukać, zapytać, czy nie potrzeba zrobić drobnych zakupów, odśnieżyć, napalić w piecu. I tym też zajęliśmy się zaraz w poniedziałek, przychodziwszy do pracy właśnie po tym ataku zimy.
Mhm. Czy gdyby sytuacja się powtórzyła, można dawać wam sygnały, dzwonić, że nie wiem, znamy, wiemy, albo ktoś potrzebuje wsparcia i pomocy?
Oczywiście, jak najbardziej. Mamy siły, mamy środki do tego, żeby reagować. I to reagować dość szybko, bo dysponując służbowymi samochodami, a wielu pracowników i swoje prywatne używa samochody do tego celu, więc jesteśmy w stanie dotrzeć tam w przeciągu kilkudziesięciu minut, rozpoznać, potem podjąć działania, ale to pierwszy kontakt jest ważny, żeby osoba, która utknęła z jakichś powodów w mieszkaniu, miała świadomość tego, że jednak nie została sama. Że ktoś już organizuje pomoc, że ktoś o niej pamięta, że ktoś zapukał i nie zostawi jej samej.
Tutaj też do państwa będzie apel, jeśli możecie, jeśli znajdziecie chwilę, zapukajcie do swoich sąsiadów, jeśli wiecie, że ich dzieci na przykład nie mieszkają w Słupsku albo w regionie, a gdzieś daleko, to na pewno taka pomoc się przyda. Osoby niewidome, na nie też chciałabym zwrócić uwagę, bo one siłą rzeczy, nawet jeśli nie sypie śnieg, a chodniki są śliskie i wyglądają, no wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, też z domu nie wyjdą, proszę o tym pamiętać. No nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości po prostu. Nie?
To prawda, zwróciła pani redaktor uwagę na ważną rzecz, choć ja przyznam, że w swojej jakby karierze zawodowej chyba nie spotkałem się z osobą, która zgłosiła się do pomocy społecznej, albo że sygnał dostaliśmy na temat tej osoby. Być może one silnie gdzieś są zakorzenione w strukturze rodzinnej i mogą liczyć na wsparcie ze strony swoich bliskich.
Myślę, że tak, ale myślę też, że Polski Związek Niewidomych Koło w Słupsku także działa, wspiera i oni szukają, że tak powiem, wsparcia i pomocy dla no, przede wszystkim tych osób oczywiście, które znają, o których wiedzą, że tego wsparcia potrzebują. Nie?
No, pewnie tak jest i oby byśmy my interweniowali jak najmniej, bo to będzie znakiem tego, że rodzina, krewni, tak myślą o swoich bliskich.
I społeczeństwo jest uważne na drugiego człowieka. Przed wami program dotyczący migrantów to jest jedno. Fundusze szwajcarskie na co?
Fundusze szwajcarskie to bardzo duży projekt. Ja tutaj mógłbym wypowiadać się tylko na temat tej części społecznej, miękkiej, czyli mieszkania, o których wspomniałem, z całym takim wachlarzem usług towarzyszących temu mieszkalnictwu, czyli specjalistyczne wsparcie dla osób, które zamieszkają, dostosowane do ich potrzeb, bo innego wsparcia będzie potrzebowała osoba z niepełnosprawnością narządów ruchu, a innego osoba, która wychodzi z kryzysu bezdomności i pozostaje w abstynencji. Także tu będziemy bardzo indywidualnie te narzędzia dobierać.
Coś jeszcze? Co plany? Co plany?
Tak, remontuje się nowy lokal, który będzie przeznaczony na mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Tutaj nastąpi relokacja tego mieszkania z ulicy Starzyńskiego, a w drugiej połowie roku powstanie zupełnie nowe mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych. No i w pierwszej jeszcze połowie roku będziemy aplikować o środki, kolejną transzę w ramach rewitalizacji nowego rozdania i zagospodarowania tutaj terenów na Podgrodziu. Tam również jest plan w tej części społecznej, by powstały na roboczo nazywamy to szkółka rodzinna, takie, mhm. takie miejsce w opuszczonym budynku na ulicy Armii Krajowej. Mhm. Tak, z jednej strony właśnie szkółka rodzinna dla rodziców z dziećmi, ale też przestrzeń przeznaczona dla młodych ludzi, by zgodnie oni ze swoimi potrzebami, oczekiwaniami tą przestrzeń mogli
zagospodarować.
Czyli to taka
świetlica, jak ja to mówię w cudzysłowie. Wiem, że była rozmowa na temat dwóch lokalizacji też. Nie wiem, czy to jest... To, chyba nie. Jedna chyba przy Pobożnego, a druga na Sienkiewicza. To takie poczekalnie dla młodych ludzi, którzy no, dojeżdżając tutaj do szkół, bywa, że nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić, bo na przykład autobus nie przyjechał albo po lekcjach mają godzinę czy półtorej do tego, żeby na ten transport do domu poczekać. I wiem, że to chyba z CIO we współpracy właśnie młodzi ludzie mieli swoje oczekiwania, pomysły, oni głośno mówili, co chcieliby w tych przestrzeniach. Ja to sobie myślę, że to są te działania miękkie, które wespół w zespół właśnie powstają. No marzy mi się taka przestrzeń, tu rzeczywiście jedna niezorganizowana, ale taka na Sienkiewicza, gdzie ten młody człowiek zrobi sobie tą herbatę, żeby chwilę zaczekać. No a ta druga lokalizacja, taka, gdzie będzie też na przykład wsparcie psychologa choćby, który jest pod ręką, nie po to, żeby przeprowadzać terapię, ale zwyczajnie porozmawiać o tych kłopotach, które tego nastolatka czy młodego człowieka gdzieś tam dotykają bardzo mocno. Nie?
No tak, właśnie jesteśmy teraz w fazie jakby projektowania tych działań i zaczęło się od wyartykułowanej potrzeby młodych ludzi, mhm. zaczyna nabierać to kształtów i jestem przekonany, że za jakiś czas będziemy już mówili o tym, jak to funkcjonuje, ewentualnie co możemy w tym zmienić i ulepszyć.
No fajne jest też to, że młodzi dostaną sprawczość odrobinę w swoje ręce, a myślę sobie, że to jest o tyle ważne i istotne, że zupełnie inaczej dba się o swoje.
To jest ważne w przypadku każdej grupy mhm. społecznej, jakby poczucie sprawczości, mhm. że to, co my mówimy, zaczyna nabierać pewnych kształtów, mamy na to realny wpływ, a co za tym idzie, też dbamy, no, czujemy się tego współwłaścicielami, współodpowiedzialni za tą przestrzeń, więc to jak najbardziej. Sprawczość to jest coś, na czym na kształtowanie czego nam bardzo zależy.
To daje skrzydeł absolutnie i też, no, ja nie chcę mówić, drodzy Państwo, że cała masa kompetencji miękkich do tego dochodzi, czyli muszą się dogadywać ze sobą, muszą iść w jednym kierunku i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak powiedział Marcin Treder, każda z grup społecznych i wiekowych. Czas nam się powoli kończy, a my tak, ja mam wrażenie, jesteśmy gdzieś na półmetku tej naszej rozmowy, że tych działań jest cała masa, bo to przecież i rodziny zastępcze, których ciągle jest za mało i o które walczymy. Najbardziej tu pozdrawiamy panią wicedyrektor Katarzynę Filipiak, która mam wrażenie kolanem upycha już te maluchy mniejsze i większe, żeby no, nie stała im się krzywda i żeby były zaopiekowane. Więc tu będziemy też przypominać Państwu, że gdybyście chcieli być zawodową albo niezawodową rodziną zastępczą, to są takie projekty także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Można się zgłaszać, można być też wolontariuszem przecież w MOPR-ze i o tym też mówiliśmy. To są wspólne działania z Fundacją Dobrowska, z między
innymi
Stowarzyszeniem Krąg, które też no, jakby na te dobre tory całe rodziny wrzucają z powrotem, dają im tę drugą szansę właśnie. No i tych, myślę sobie, działań, bo to nie tylko świadczenia, które przecież wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale tak jak mówimy tutaj cała masa działań, które skierowane są, no powiedziałabym, z dużą uważnością na drugiego człowieka.
Dziękuję za tą pozytywną ocenę. Faktycznie świadczenia już stanowią mniejszą część naszej działalności. To przede wszystkim jakby usługi społeczne bardzo szeroko rozumiane i właściwie począwszy od takich drobnych usług wolontarystycznych po usługi opieki całodobowej.
No tak.
Także tym wszystkim się zajmujemy. I każdy, kto chce być aktywny, kto chce pomóc drugiemu człowiekowi, może się zgłosić do naszego ośrodka. Prowadzimy wolontariat i znajdziemy dla niego obszar, w którym będzie mógł się realizować.
Taką przestrzeń, nie? Która będzie gdzieś tam i po drodze człowiekowi, który do was puka, bo chce pomóc i też wam, bo znajdziecie właśnie tak jak mówisz, obszar, w którym będzie można, że tak powiem, się spełnić. Z rzeczy ważnych, coś jeszcze? Takich, które powinny gdzieś wybrzmieć? Dzieje
dużo,
się.
Dużo, dużo no tych właśnie, ważnych rzeczy jest. Pamiętam, że ostatnio, jak się spotkaliśmy, to wspominałem o tym, że staramy się o zgodę na utworzenie kolejnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Mm. Niestety Rzecznik Praw Dziecka wydał negatywną opinię. No, zgodnie z obowiązującą i w Polsce, i w Unii Europejskiej doktryną deinstytucjonalizacji, czyli odchodzenia od tej opieki instytucjonalnej na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej, no opinia jest negatywna. Zastanawiamy, co z tym zrobić. Między innymi o tym będziemy rozmawiali na takiej dużej konferencji, która szykuje się w Słupskim Ratuszu 11 lutego, więc tych wszystkich zainteresowanych tematem już pozwalam sobie zaprosić.
Ja trochę nie rozumiem, przepraszam, że tak wejdę. Ja trochę nie rozumiem, bo w sytuacji, kiedy mamy pełną świadomość tego, że brakuje rodzin zastępczych, że tych miejsc nie ma, po prostu. Liczba dzieci, które potrzebują opieki, decyzją sądu. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że sobie pan Marcin Treder czy pani Kasia Filipiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wymyślą, że w tej rodzinie jest niedobrze, zabierzemy. Nie, to są decyzje sądu, bardzo mocno weryfikowane, sprawdzane po tych drugich, trzecich szansach, często, gęsto właśnie. No, te rodziny zastępcze, one nie są z gumy, ja to sobie tak wyobrażam. A jeśli nie ma nowych, to dziecko zostaje w domu z oprawcą. Po prostu.
Ja tego też nie rozumiem. Ja mogę przytoczyć przykład sprzed kilku dni, kiedy do szkoły przychodzi trójka rodzeństwa, zapłakana trójka rodzeństwa od 11 czy od 12 do 14 roku życia, którzy mówią, że już nie chcą wracać do mamy, która ich bije, która pije i absolutnie oczekują pomocy. I musieliśmy pilnie zorganizować opiekę. W placówkach trafiły dzieci do placówki, ale tylko dzięki temu, że było wolne łóżko, bo formalnie wolnego miejsca nie ma, bo wszystkie miejsca są zajęte. Było wolne łóżko, bo dziecko jest do końca stycznia urlopowane. Co zrobię 1 lutego? Nie wiem. Natomiast wiedziałem jedno, nie mogę dziecka odesłać do domu, jeśli artykułuje takie rzeczy. Mało tego, jakby informacje potem zebrane w środowisku, potwierdzone przez kuratora, policję, potem w bezpośredniej rozmowie z mamą, no niestety potwierdziły ten fakt. Przypomnijmy sobie dramat Kamilka. Dlaczego on zapłacił życiem za niewydolność systemu? Bo tam nikt nie zareagował i on był odsyłany konsekwentnie do domu, w którym był katowany. Więc ja też nie rozumiem tej decyzji. Tym bardziej jest ona dla mnie zaskakująca, że my w swoim wniosku pokazaliśmy przyrost rodzin zastępczych na przestrzeni lat o 100%. Więc to nie jest tak, że my wybraliśmy ścieżkę instytucjonalizacji pieczy zastępczej. My rozwijamy równocześnie, nawet mało tego, powiem, że z naciskiem na pieczę rodzinną. Natomiast
jeśli nie ma
system jest niewydolny, no nie ma tych rodzin, więc my ich nie stworzymy. Dlaczego spada generalnie w społeczeństwie dzietność? O tym też można by rozmawiać i zrobić kolejną audycję. No dziecko, mówiąc, nie wiem, górnolotnie, ale przestało być pewną wartością. Dzieci nie rodzą się w rodzinach w pełni wydolnych i biologicznie, i ekonomicznie. A tutaj oczekujemy, że będzie przybywać rodzin, które będą brały do siebie pod swoją opiekę nie swoje dzieci. Dzieci bardzo często obciążone wieloma problemami, gdzie te rodziny będą musiały kontaktować się z rodzicami biologicznymi tych dzieci, którym towarzyszą alkoholizm, przemoc. Więc to jest bardzo złożony problem i ja też jestem zaskoczony i nie rozumiem decyzji służb tutaj Rzecznika Praw Dziecka.
Ja myślę, że dzisiaj tu postawimy kropkę ku rozwadze, drodzy Państwo, ale także refleksji, myślę sobie. I apel, będziemy go ponawiać, będziemy namawiać, jeśli Państwo czują taką potrzebę, jeśli chcieliby zostać rodziną zastępczą, zawodową lub niezawodową, to proszę kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Marcin Treder był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.